W audycji Mąż Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś będziemy rozmawiać o spędzających sens powiek kredytach, a w zasadzie ich ratach, bo kredyt póki nie jest wzięty, to chyba snu z oczu nie spędza. Dopiero w momencie, kiedy trzeba go spłacać i oprocentowanie rośnie z prędkością światła. Zaczniemy jednak od ogłoszonych dziś zmian w Polskim Ładzie, a moim i Państwa gościem jest ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Robert Ciborowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to 12% podatek pewnie stanie się faktem niedługo. To dobrze czy źle? I dla kogo?
Właśnie to jest ciekawe pytanie, bo gdyby sytuacja była inna na rynku, to powiedziałbym, że to jest świetne rozwiązanie, bo każdy z nas dostanie więcej pieniędzy. Ale patrząc na to z perspektywy całej gospodarki, tego co mamy przede wszystkim z inflacją, to niestety będzie to kolejny impuls inflacyjny, bo jeśli dostaniemy więcej pieniędzy, zaczniemy je wydawać, a za tym ceny znowu muszą wzrosnąć. A więc powiem tak, przewrotnie. Jeśli patrzę na to z perspektywy swojego portfela, to jestem zachwycony. Jeśli patrzę z perspektywy gospodarki i perspektywy długofalowej, to niestety to nie jest dobry moment na obniżanie podatków.
W zasadzie chodziło tutaj o to, tak mi się wydaje, żeby troszeczkę zmniejszyć to obciążenie składką zdrowotną, która od 1 stycznia też nas trochę boli po kieszeniach, bo te 9%, które zostało nam doliczone do podatku, no wszyscy odczuliśmy. Ulga dla klasy średniej miała to zniwelować, a teraz z Polskiego Ładu znika.
Znaczy mnie to nie dziwi, dlatego że ulga dla klasy średniej była tak skomplikowana, że szczerze mówiąc zwykły człowiek nie był w stanie nawet ustalić, co oszczędza, czy w ogóle oszczędza, jak ma to rozliczyć. I myślę, że gdybyśmy z tak skonstruowaną ulgą doszli do rozliczeń podatkowych za rok, to nawet urzędy skarbowe i szereg innych instytucji kontrolujących miałby kłopoty z tym, żeby policzyć.
Ja się w ogóle zastanawiam, wie pan, czy to jak będziemy się rozliczali za ten 2022 rok, czy ktokolwiek z nas da radę zrobić to samodzielnie.
To jest kluczowe pytanie, bo proszę zobaczyć, że w tej chwili mamy możliwość jakby rozliczania się po staremu, czyli de facto w takiej regule, która była w roku 2021 i po nowemu. I teraz no, przejście na stary system, no to kwestia składki zdrowotnej, czyli nie płacimy tyle, ile byśmy musieli teraz zapłacić.
Ale to jest dla nas korzyść. Ale to też tylko na teraz, tak? No mamy
zgadza
w portfelu
się.
Te 9%, zgadza ale
się.
Za chwilę musimy je wyjąć.
Tak, tylko że znowu, jeśli popatrzymy z perspektywy inflacji, której mamy powyżej 10%, to jeśli pani dostaje te pieniądze teraz co miesiąc, a później musiałaby pani je za rok oddać, no to jesteśmy 10% do przodu. A więc patrząc na to w ten sposób, tylko też dziś dostajemy co miesiąc, a więc są to kwoty niewielkie, a zapłacić będziemy musieli całość, czyli razy 12 to, co zaoszczędzimy miesięcznie. Także no, każdy człowiek musi tutaj oczywiście popatrzeć na to, jak dla niego jest wygodniej i czy to, że ta kwota do zapłaty za rok będzie dużo wyższa, czy to nie wpłynie na niego negatywnie. A więc nie jest to takie proste, jak widać. Ale do czego zmierzam jeszcze, że skoro rozmawiamy tak dosyć skomplikowanie na temat tego systemu podatkowego, to świadczy tylko o jednym, że on jest zły sam w sobie, bo podatki najlepsze są takie, które człowiek może za pomocą ołówka i kartki wyliczyć. Każdy właściwie, bez żadnego doświadczenia, czy umiejętności ekonomicznych, czy prawnych, czy jakichkolwiek innych. A więc powinniśmy dążyć do takiego systemu, który jest prosty, przejrzysty, łatwy i tani, co ważne.
Być może to jest jakieś dążenie do tego, żeby to wszystko upraszczać, likwidując te skomplikowane procedury, ulga dla klasy średniej, te przeróżne progi 12800 czy 11400, a wprowadzając ten 1-12%, kwota wolna w zasadzie też się nie zmienia, 30 tysięcy złotych to zostaje. No tu przedsiębiorcy będą mieli problem, bo oni mogą sobie w tym roku pozmieniać, jak się okazuje, te swoje formy opodatkowania.
No to jest jeszcze ten element skomplikowania właśnie, jeśli chodzi o formę opodatkowania przedsiębiorstw. Natomiast tak, to, że zlikwidujemy ulgę dla klasy średniej, która, tak jak powiedziałem, była nad wyraz skomplikowana i przechodzimy na taką quasi-liniowość trochę, prawda? To jest dobry kierunek. Natomiast my powinniśmy w ogóle się zastanowić nad kwestią opodatkowania osób fizycznych, bo to jest bardzo drogi system i on musi być prosty, jeśli chcemy cokolwiek w ogóle od ludzi w postaci podatków dochodowych ściągnąć. Ja zawsze byłem przeciwnikiem podatków dochodowych, bo uważam, że państwo spokojnie może te podatki pobierać w formie pośredniej czy akcyzowej. Wtedy każdy z nas wie, że jeśli konsumuje, to musi od tej
konsumpcji zapłacić. Świat bez podatków?
Dochodowych, one są wymysłem dosyć świeżym, wbrew pozorom. Przypomnę, że podatek dochodowy od osób fizycznych ma nie dalej jak kilkadziesiąt lat. Natomiast
no tak,
kiedyś pobierało się przychodowe, to kiedyś tylko
lata.
Jeszcze wtedy, kiedy świat rozwijał się najszybciej, czyli w wieku XIX, płacono tylko podatki przychodowe od funduszu który był w przedsiębiorstwach.
Takiego świata sobie nie wyobrażam bez podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ja sobie wyobrażam, bo proszę zobaczyć, że idziemy coraz bardziej w stronę, i to nie jest tylko przypadek Polski, w której ten system poboru podatku dochodowego od osób fizycznych jest coraz droższy. Dlatego, że komplikuje się te rozwiązania. Od strony prawnej, ekonomicznej one są trudne do zastosowania, a to powoduje rozrost jego kosztów, po prostu. Jeśli okaże się, że koszt poboru jednej złotówki kosztuje prawie drugą złotówkę, no to trzeba się zastanowić nad tym, czy to jest dobra droga.
Ale czy 17 czy 12 kosztuje tyle samo? Czy pobieramy 17 czy 12? To koszt
poboru
jest
taki. To koszt poboru jest taki sam, tylko trzeba zobaczyć jaki, bo być może on jest ciągle wysoki. Nie pamiętam już w tej chwili, w którym to kraju, ale policzono, że ściągnięcie jednej jednostki pieniądza z podatku dochodowego kosztowało prawie 0,70 tej jednostki. To tak jak u nas czyli złotówka 0,3, 70 groszy, tak? Prawda? A więc pojawia się wtedy już pytanie, czy warto w ogóle to robić, no bo jednak podatki pośrednie, czy nawet podatki przychodowe od przedsiębiorstw są dużo tańsze, łatwiejsze, prostsze i się moim zdaniem dużo więcej na nich zarabia. A więc powinno się odchodzić od tych skomplikowań w stronę bardziej prostych, jednoznacznych i
rzeczywiście chyba w tą stronę szliśmy przez pewien czas, żeby to było na tyle proste, żeby każdy mógł sobie usiąść i policzyć. Podatek, kilka ulg i w zasadzie
tak,
nic więcej.
Tak, tak. Już skomplikowaniem są progi podatkowe, prawda? Już to jest pierwsze skomplikowanie. No ale jeszcze jeśli jest ich niewiele, to jakoś możemy sobie z tym radzić. Pamiętam,
i teraz podniesiono ten próg, tak, w tym roku, więc to też chyba jest dobrze.
Jeden z krajów Unii Europejskiej 30 lat temu miał 32 progi podatkowe, więc tam mało kto się orientował.
A to trzeba wtedy było mieć doradcę podatkowego, myślę, chyba na stałe zatrudnionego.
Ale przewidywalność tego jest praktycznie zerowa, bo nie wie pani, czy pani zapłaci taki czy inny podatek, no bo niechcący ktoś pani da premię i nagle się okazuje, że musimy zapłacić dużo większy podatek.
Na początku tego roku też miałam takie wątpliwości.
No właśnie, to jest skomplikowanie.
Czy rzeczywiście nagroda będzie nagrodą, czy kolejnym etapem do wejścia w wyższy próg podatkowy, bądź też właśnie ta utrata ulgi dla klasy średniej. I to liczenie na kalkulatorze było dość trudne. Dobrze, że od tego chodzimy. Czy 12, czy 17, czy to jest dobrze? No w skali, znaczy patrząc na to z punktu widzenia inflacji, którą mamy dość ogromną, to rzeczywiście można się nad tym zastanawiać, ale widocznie ktoś to już przeliczył. No i dla zwykłego podatnika będzie to ulga.
Znaczy dla każdego z nas na pewno jest to korzystne, to żeby było jasne. Każdy podatnik na tym skorzysta, bo to jest 5% niższy podatek, natomiast być może straci to w postaci wyższej inflacji, bo proszę pamiętać, że inflacja jest zwykłym podatkiem. To jest, ono działa tak jak podatek, bo po prostu niszczy nasze dochody, czyli zabiera nam z dochodów te 10% dzisiaj. No przy inflacji 10% de facto każdy z nas miesiąc pracuje za darmo, prawda? No bo inflacja zżera jedną 11% jedną pensję praktycznie zżera. A więc tu dostajemy 5%, ale inflacja pewnie część tego nam zabierze, bo ona będzie wyższa z powodu tego, że będziemy mieli więcej pieniędzy i ta strona popytowa znowu nam wzrośnie. A przypomnę, że strona podażowa niestety jest coraz bardziej ograniczana, no bo mamy wojnę, a więc łańcuchy dostaw, różne czynniki produkcji, materiały,
no
będą coraz droższe.
Rynku zbytu też rosyjskiego, to jest ogromny przecież rynek, tak? I rosyjski, i ukraiński również. Bo przecież...
Także wszystko to, jak pani widzi, nie jest takie proste do końca, jest ze sobą bardzo ściśle powiązane. Nam się wydaje, że czasami jedną rzecz można zrobić i ona odbywa się jakby bez konsekwencji dla innych. To w ekonomii tak się nie dzieje niestety. To
ale jest... my tak prosto patrzymy, że z punktu widzenia naszego portfela
dla nas jest to lepiej.
To jest dobra tak. Zmiana i będziemy mieli więcej w portfelu, więcej wydamy na święta. Czy będziemy brali więcej kredytów, o tym powiemy za chwilę, bo to właśnie główny temat naszego dzisiejszego spotkania, te rosnące raty kredytów, które dzięki stopom procentowym no, poszły w górę albo dzięki, albo przez. Dlaczego i jak się przed tym bronić, o tym za chwilę. Jeśli państwo mają pytania, 857442222 nasz numer telefonu. Porozmawiamy teraz o kredytach, a w zasadzie o stopach procentowych i wysokości rat z tym związanych, jeżeli chodzi o kredyty. Stopy procentowe tak wysokie ostatnio były w 2008 roku, ale pewnie to nie koniec podwyżek tychże stóp. Podniesienia w zasadzie, bo to o podwyżce trudno mówić.
Zdecydowanie nie, bo proszę pamiętać, że tak patrząc na to podręcznikowo, tak powiedziałbym, stopy procentowe w gospodarce muszą być dodatnie, to tak ładnie nazywamy, czyli stopy procentowe powinny być wyższe niż inflacja.
Wtedy
gospodarka funkcjonuje dobrze, a więc w tej chwili inflację mamy oficjalną około 11%, stopy dużo, dużo niższe. A zatem musimy się liczyć z tym, że one będą rosły. Dodatkowo jeszcze proszę pamiętać, że stopy trochę nam korygują politykę fiskalną, bo to, że się bierze inflacja, to ona bierze się z dwóch źródeł. Pierwsze źródło to jest za dużo wydajemy w stosunku do tego, co możemy kupić, a drugie, że koszt kapitału, czyli właśnie stopa procentowa, która jest ceną pieniądza de facto, ona nie może być za niska, bo wtedy ludzie chętnie ten pieniądz biorą i go wydają. Natomiast strona podażowa, czyli te produkty, przybywa ich wolniej, przybywają wolniej niż pieniądze, które pozyskujemy.
No i chyba tak i było, teraz, prawda? Kupowaliśmy mieszkania, tak, kupowaliśmy nieruchomości, jakieś działki.
Tak,
no,
pieniądz był za tani, po prostu. Pieniądz był za tani. Pieniądz nie może być za tani, bo wtedy zbyt dużo ludzi ten pieniądz pozyskuje i kupuje rzeczy. A nigdy nie jest tak, że jeśli pieniądze przybywają w przeciągu miesiąca czy dwóch, to te produkty, czyli te mieszkania, o których pani wspomniała, też w ciągu miesiąca czy dwóch przybędą, bo to tak nie działa. A więc jest naturalne, że wtedy ceny muszą rosnąć. I niestety, i to trwa już tak od początku lat 70. na świecie, bo to nie jest tylko przypadek Polski, żeby było jasne. Mamy sytuację taką, że gospodarki się rozwijają bardzo, bardzo szybko do takiej górki, prawda? Ceny rosną, a później jest od razu gwałtowny spadek.
Czyli taką sinusoidą.
Tak, taką sinusoidą się świat rozwija. Mniej więcej co 10 lat mamy takie spadki. I to się bierze właśnie stąd, z powodów monetarnych. Bank centralny najczęściej daje tanie pieniądze, które ludzie pozyskują, zgłaszają nadmierny popyt, czyli zapotrzebowanie na różnego typu dobra. Szczególnie tutaj wrażliwość na dobra konsumpcyjne jest znacząca. To powoduje, że tych dóbr nie ma aż tyle, żeby wszyscy mogli je sobie kupić, a zatem ceny muszą rosnąć. I ceny rosną do tego momentu, kiedy ludzie już dojdą do wniosku, że jest za drogo.
I nie będą kupować.
Poza tym rozpętuje się wtedy inflacja, prawda? A więc stopy procentowe idą w górę, a więc cena pieniądza jest coraz droższa. Ludzie przestają ten pieniądz brać, przestają mniej wydawać. No i mamy niestety kryzys czy depresję gospodarczą, która oczywiście sprowadzi to wszystko, te wszystkie ceny do poziomu bardzo niskiego. No i znowu odbijemy.
I będziemy wzrastać gospodarczo.
Ale tak powinno być, ale w dzisiejszych czasach niekoniecznie tak się to musi skończyć, bo przypomnę, że mamy wojnę, gdzie ta strona podażowa jest bardzo mocno zaburzona. A więc nawet jeśli te ceny w którymś momencie ten rynek się załamie, to może być tak, że nie będzie możliwości jego odbudowy, bo ceny czynników produkcji, dostęp do nich będzie bardzo utrudniony i możemy wpaść w coś, czego nie znamy od lat 50, a mianowicie stagflację, czyli bardzo wysokie bezrobocie, bo firmy nie odbiją do góry i bardzo wysoką inflację, bo
przed
ona nie spadnie.
Przed świętami będziemy mówili takie straszne rzeczy.
Ale jak się to nie wydarzy, to będzie optymistycznie.
A, jak się nie wydarzy, będzie optymistycznie. Do świąt nie wydarzy
nie,
się na
do
pewno.
Świąt na pewno.
To proszę powiedzieć, co mają zrobić ci, którzy biorąc kredyt, brali go w oprocentowaniu takim dość śmiesznym, a nawet rzekłabym, że bardzo śmiesznym. Kupowali mieszkania, kupowali inne dobra i teraz nagle kredyt im podrożał. No, podrożał. No, i to porządnie
bardzo,
podrożał.
Tak, no proszę zobaczyć, że mieliśmy już cykl kilku podwyżek, a więc w przypadku, jak to najczęściej różnego typu instytucje liczą, do takiego średniego kredytu, na przykład 300 tysięcy na 30 lat, prawda, to już mówimy o wzroście około 1000 zł miesięcznie. A więc to są już znaczące kwoty. Jeśli do tego dodamy jeszcze, że wszystko drożeje, prawda, to ta skala jakby wpływu na nas, negatywnego wpływu tych rosnących rat jest dużo większa.
I zaczyna nas boleć.
Tak, no co robić? No, odpowiedź jest tylko jedna. Niestety trzeba spłacać ten kredyt. No, innej możliwości nie ma, prawda? Możemy szukać pewnych rozwiązań, które nam jakby zabezpieczą przyszłość na zasadzie takiej, że pozbędziemy się tego kredytu, a więc, nie wiem, sprzedajemy mieszkanie, które kupiliśmy, prawda? Bierzemy te pieniądze, spłacamy kredyt, nie mamy zobowiązania. Ale jest to dosyć trudne, no bo rynek jest w tej chwili bardzo, bardzo ograniczony. No, innego rozwiązania nie ma. W momencie, kiedy kredyt się bierze i się widzi, że stopa jest bardzo niska, był taki moment w Polsce, przypomnę, to było rok albo dwa temu, jeszcze w czasach pandemii, że de facto te stopy były ujemne. Zresztą nie tylko w Polsce, bo to w wielu krajach europejskich taka sytuacja była, więc niektórzy brali te kredyty praktycznie na stopie zerowej. Oczywiście z marżą i tak dalej, to doliczało koszt kredytu, prawda, bo tam są inne koszty. No ale jeśli ktoś w takiej sytuacji bierze kredyt, no to powiem tak,
musi się liczyć
z tym, że będzie tylko drożej, bo poniżej zera już
spaść. Być może się z tym liczył, tylko że no, nie wiem, czy liczył się tak, że z miesiąca na miesiąc, no może nie z miesiąca na miesiąc, ale z kwartału na kwartał będzie mu to rosło tak szybko.
Już 2 lata temu ekonomiści zapowiadali, że inflacja będzie się rozkręcała i to było widać już nawet w czasach epidemii, kiedy, proszę zobaczyć, jeden czynnik proinflacyjny był praktycznie wyłączony. Mówię tutaj o zakupach ludzi, bo byliśmy zamknięci w domach, nasze zakupy spadły do bardzo dużego minimum.
Nie byliśmy też mobilni, prawda? Więc siedzieliśmy, nie jeździliśmy, nie wydawaliśmy.
Jeśli w takiej sytuacji inflacja już wtedy wynosiła około 4-5%, no to powiem tak, ci, którzy wiedzieli, że ludzie kiedyś wyjdą z domów i zaczną kupować, że ta inflacja musi wybuchnąć. Także to już było wiadome około 2 lata temu. No, jedna z kluczowych zasad jest taka, kiedy bierzesz na najniższej marży i na najniższym oprocentowaniu, to musisz się liczyć, że to już nie będzie tańsze, tylko będzie droższe. Oczywiście ma pani rację. Być może nikt się nie spodziewał dynamiki. No ale w tej chwili to ta dynamika już jest znana i moim zdaniem trzeba się mocno zastanowić nad tym, czy jesteśmy w stanie podołać tych zobowiązaniom. Bo być może, tak jak powiedziałem, warto się wycofać z pewnej transakcji, zrezygnować z czegoś, nawet z poniesieniem pewnego kosztu, który jest niewielki, ale wynika z tego, że musimy to
dla nas może być ogromny, znaczy z naszej perspektywy.
Tak, no proszę zobaczyć, co się dzieje na przykład w sytuacji, kiedy ktoś zaczął budować dom w zeszłym roku, prawda? I nagle wszystkie materiały drożeją nam ogromne kwoty. No i teraz co dalej? Czy mamy iść w tą inwestycję i ponosić koszty?
Zostawić ruinę.
Czy po prostu się wstrzymać, być może sprzedać, tak? Być może zabezpieczyć i odłożyć pewne decyzje na później, bo jesteśmy naprawdę w sytuacji bardzo trudnej, jeśli chodzi o przewidywalność. Bardzo trudnej. Bo to, co się dzieje na wschodzie w tej chwili, no jest determinantą główną. Póki to się nie skończy, to przewidywanie jakichkolwiek procesów ekonomicznych, takich bardziej precyzyjnych, jest praktycznie niemożliwe. A więc albo bierzemy to na siebie i spłacamy, wiedząc, że taki jest proces wynikający z tego.
Szukamy drugiej pracy, tak? Po to, żeby spłacić kredyt.
To nie wiem, czy to jest możliwe dzisiaj tak do końca, ale tak, no te zobowiązania na siebie przyjęliśmy. Albo po prostu szukać wyjścia z tego kredytu, biorąc pod uwagę możliwość spieniężenia aktywów, które za ten kredyt kupiliśmy. No chyba, że to był kredyt konsumpcyjny, który skonsumowaliśmy, już nie ma z czego wychodzić, tylko musimy ten kredyt spłacić,
to
prawda?
Wtedy,
bo
tak,
wtedy jest sytuacja już zupełnie bez wyjścia, ale w przypadku nieruchomości, no to warto się nad czymś takim zastanowić.
A to zmienne oprocentowanie, które no w zasadzie większość wybiera w Polsce zmienne oprocentowanie, zmiana tego na stałe.
Znowu wrócę do sytuacji.
Historii
jest
świata.
To nieprzewidywalne, jest to nieprzewidywalne, bo być może przyjęcie stałego oprocentowania w tej chwili być może jest jakimś rozwiązaniem, bo ja prognozuję, że ta inflacja parę lat się utrzyma dosyć wysoka, prawda? Więc wszystko zależy, jakie te stałe oprocentowanie uzyskamy, ale być może w niektórych sytuacjach jest to rozwiązanie. Natomiast no, może być tak, że jeśli wpadniemy w tą pułapkę stagflacyjną, o której mówiłem, to może się okazać, że te stopy znowu będą nam spadać. Wtedy jak weźmiemy stałe, no to będzie w drugą stronę.
To tak jak z kredytami frankowymi, tak? Które najpierw były bardzo doskonałe, potem się okazały zabójcze, a teraz są takie.
Ale proszę zobaczyć, że w przypadku kredytów frankowych my znowu skupiamy się na pewnym etapie tylko. Natomiast jeśli ktoś wziął ten kredyt frankowy dawno, dawno temu, i przez wiele lat miało oprocentowanie na poziomie 1% z marżami bardzo niskimi. I przez 10 lat płacił te bardzo niskie raty, a później dorzucono mu duże. To jeśli popatrzymy na cały okres, to być może on wcale nie stracił na tym. Być może, prawda? I tak samo jest z kredytami, które mają więcej niż 10 lat, bo ja jeszcze zakładam, że do 10, tak jak powiedziałem, cykle sinusoidalne w ekonomii to mniej więcej 10 lat.
Da się
to jeszcze mniej więcej jesteśmy w stanie pewne rzeczy przewidywać. Oczywiście chyba, że jest wojna, no i wtedy nikt tego nie przewidział. Ale jeśli patrzymy na coś w perspektywie 30
lat... Pandemii chyba też nikt nie prognozował. Chociaż ona akurat źle nie wpłynęła.
Znaczy ona na gospodarkę wpłynęła tylko tak negatywnie, że po prostu niektóre kraje wydrukowały mnóstwo pieniędzy, chroniąc niby rynek czy przedsiębiorców od tej złej sytuacji gospodarczej. Ale jeśli bierzemy 30 lat, no to my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co w tych 30 latach się dzieje. I każdy z nas, jeśli jakiekolwiek zobowiązanie podejmuje, no to musi brać pod uwagę ryzyko, że to może pójść w dobrą stronę i wtedy na tym zyskamy, albo w złą. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który dotyczy przedsiębiorców. Jeśli jakikolwiek przedsiębiorca uruchamia swoją działalność, to on nie wie, czy on na tym zarobi. To jest jego indywidualna decyzja. Biorę się za coś i chcę na tym zarobić. Jeśli zarobi, ma sukces, ale może zbankrutować.
Ja nie sądzę, żeby ktoś biorąc kredyt, znaczy myślę, że większość osób biorąc kredyt liczy to sobie według tego, co jest na tu i teraz. A czy przelicza to na jakieś lata długie trwania tego okresu i i przewiduje, że jednak te raty mogą być wyższe albo nawet bardzo dużo wyższe, no nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji, że można by było na przykład liczyć, że teraz zapłacę przez te 10 lat trochę mniej, ale za 10 lat no to już będzie to wysoka kwota, ale to się liczę z tym, bo to mam w tym ryzyku. I myślę, że ani banki o tym nie informują, no bo po co mają informować? No jest zmienne oprocentowanie w zależności od stóp procentowych. No tak. Będzie takie, a nie inne. Znana jest w zasadzie marża, chociaż też nie do końca, bo na marżach też można trochę pomanipulować.
Zgadza się, no kiedyś marża, jeszcze kilkanaście lat temu marża to było tam 0,3 nawet, 0,4, a w tej chwili to pewnie ponad 3%.
Jest jeszcze taki wskaźnik, który się nazywa WIBOR, który w zasadzie przy tych kredytach hipotecznych dla klienta takiego indywidualnego znaczenia mieć nie powinien, a ma, się
okazuje. No bo to jest kluczowa sprawa, bo WIBOR pokazuje nam, jaka jest cena pieniądza na rynku międzybankowym, to znaczy po ile banki między sobą pożyczają i to on determinuje tak naprawdę koszt kapitału. Oczywiście on jest uzależniony w dużym stopniu od tego, jaką stopę procentową ustali bank centralny, prawda?
Ale nie jest tożsame.
Nie, to nie musi być. Znaczy może się czasami zupełnie przypadkowo zgadzać, ale niekoniecznie. Dlatego, że może się okazać, że kapitał na rynku międzybankowym jest droższy lub tańszy i wtedy te stopy troszeczkę mogą się różnić. Oczywiście to, o czym pani powiedziała, nie każdy na to patrzy, nie każdy wie, jak to działa i nie każdy wie, jak to wziąć pod uwagę, ale tu odniosę się do tego wcześniejszego sformułowania, że nie patrzymy na to w dłuższej perspektywie. No ja mogę powiedzieć tylko tyle. To błąd, że tak nie patrzymy, bo ja rozumiem, jeśli bierzemy kredyt na parę lat, no to możemy sobie machnąć ręką, bo rzeczywiście w ciągu paru lat może się nic nie wydarzyć, ale jednak 30 lat to jest 1/3 życia. Zakładam, że człowiek długo żyje.
No, zakładamy, że to jest, przypada na okres naszego wzmożonego życia zawodowego, prawda, biorąc taki kredyt hipoteczny. No, można oczywiście kupowanie mieszkania i kredyt hipoteczny i to traktować jako inwestycje i to o tym nie mówimy. No, ale młodzi ludzie, którzy zaczynają swoje życie i budują sobie swoją przyszłość na no właśnie na tym kredycie, na tym mieszkaniu, na tym domu, który wybudowali, liczą na to, że przez ten długi czas będą w stanie zarabiać, będą w stanie spłacać ten kredyt i wszystko będzie dobrze.
Znaczy, zwrócę uwagę tu na kilka rzeczy. Znaczy, tu w 100% się z panią zgadzam, że my najczęściej swoją przyszłość determinujemy tym, co było. No bo innej możliwości nie mamy, a więc jeśli patrzymy, że 30 lat było dobrze, no to i kolejne 30 też powinno być dobrze. I to jest złe patrzenie. Druga rzecz to jest kwestia młodych ludzi i brania długoterminowych kredytów. Znaczy, ja uważam, że my trochę robimy szkodę tym ludziom, bo to przywiązuje młodego człowieka od razu do pewnej pracy, której on się boi stracić, no bo zobowiązanie.
Czyli ta ograniczona mobilność.
Oczywiście,
tak?
Bardzo ograniczona mobilność, bo ci ludzie bardzo rzadko podejmują decyzję o tym, żeby, nie wiem, wyjechać za granicę, spróbować czegoś innego, poznać świat, zrozumieć, nabrać doświadczenia,
nie
przyjechać.
Nie wysyłajmy ich za granicę, nie.
Ale nie, ja
w
zawsze mówię, że powinni wrócić,
a,
bo
wrócić,
to doświadczenia,
okay.
Nie, to, broń Boże, nigdy nie będę namawiał nikogo do tego, żeby wyjeżdżał z Polski. Ale to, żeby nabrał doświadczenia, pewnych umiejętności, przeniósł je później na grunt Polski. Proszę zobaczyć, Stany Zjednoczone na tym zbudowano, że to ludzie przywozili te doświadczenia z całego świata. Zresztą tak samo Chiny na tym zbudowano w dużym stopniu. A więc myślę, że warto trzymać się takiej zasady, która kiedyś w ogóle w ekonomii była bardzo mocno przestrzegana, że jak chcesz wziąć kredyt, to najpierw miej pewne zabezpieczenie tego kredytu. Albo coś trzeba zaoszczędzić, albo mieć jakiś majątek, albo mieć jakieś aktywo i wtedy dopiero podejmować decyzję, bo to ryzyko jest wtedy mniejsze. Bo mamy zabezpieczenie w czymś, prawda? Nawet jak minie parę lat, to już wiemy, że ta nasza praca jest bardziej pewna, już daje nam jakąś tam ścieżkę kariery, wiemy, czego możemy oczekiwać w przyszłości, a więc wydaje mi się, że decyzje kredytowe, szczególnie mówimy o tych długotrwałych, bo cały czas chodzimy wokół tych kredytów hipotecznych.
Dokładnie tak.
Ale jeśli mówimy o tych decyzjach, to uważam, że należy je podejmować już po jakimś tam doświadczeniu życiowym, pracowniczym. Przynajmniej trzeba parę lat popracować, zobaczyć, jak to funkcjonuje wszystko, jak to rozumieć.
Takie przesłanie mi się tutaj buduje do słuchaczy. Oczywiście jeszcze chwilę będziemy o tym rozmawiać, ale że no, zaciskaj tego pasa jednak, spłacaj ten kredyt i generalnie nie masz wyjścia. No, żadne negocjacje z bankiem tutaj...
No byłoby dziwne, żeby bank negocjował. Wiemy, co podpisujemy, jeśli chodzi o umowy kredytowe, prawda?
Jest pan tego pewien, że wiemy, co podpisujemy?
Mam taką nadzieję. Ja nie graniczy ona z pewnością, ale mam taką nadzieję. Bo jednak to determinuje całe nasze życie. A więc...
Czyli możemy się spotkać z taką sytuacją, że no, idziemy do banku pełni dobrej energii, że jednak coś tam wynegocjujemy, jednak coś pozmieniamy, jednak coś może się udać i bank nam powie nie?
Zgadza się. Natomiast proszę zobaczyć, że...
Zakończę na tym na chwilę. 744-222-2285 z przodu, nasz numer telefonu, jeśli państwo mają pytania. Pytanie naszej słuchaczki. To bank powinien poinformować o tym, że rata kredytu wzrosła, prawda? Nie będziemy się o nią dopominać.
No zdecydowanie. To bankowi zależy na tym, żeby ściągać od nas większe odsetki, a więc musi być to oficjalna informacja wynikająca oczywiście z umowy, którą podpisaliśmy. Jeśli w tej umowie jest określony mechanizm podwyższania stóp procentowych, a zatem raty, no to wtedy dostaniemy taką informację razem, o ile dobrze pamiętam, z całym harmonogramem dalszych spłat, oczywiście do kolejnej zmiany.
I pytanie naszej kolejnej słuchaczki wydaje się logiczne. Jeżeli wzrastają stopy procentowe, raty kredytów, to również oprocentowanie lokat w bankach powinno być wyższe.
Z naciskiem na powinno.
Na powinno i wyższe również, znacznie.
Znaczy, ze względu na to, to musiałbym zrobić długi wykład, dlaczego tak nie jest, ale postaram się króciutko. No, banki jako instytucje, które zarabiają, prawda, komercyjne, najpierw biorą pod uwagę to, na czym zarabiają, a zarabiają na stopach procentowych kredytów, prawda? Natomiast, i to jest dla nich aktywo, natomiast w sytuacji, kiedy płacą nam odsetki, no to jest ich zobowiązanie pewnego rodzaju. A zatem zawsze wzrost stóp procentowych kredytów będzie pierwotny w stosunku do tego, co zapłaci się na odsetkach. One na pewno wzrosną, te odsetki, ale nigdy nie wzrosną o tyle, o ile rośnie przeciętna stopa banku centralnego. To jest podobny mechanizm.
To też był jedna z przyczyn, że tego pieniądza na rynku zrobiło się więcej, że lokaty nie było opłacalne, że w ogóle inwestowanie w pieniądze nie miało sensu.
To tak historycznie, pani powiem, z czego to się wzięło. Do czasów, kiedy pieniądz był wymienialny na złoto, nie można było tworzyć dodatkowego pieniądza, bo on miał pokrycie w złocie. W latach 70. XX wieku, kiedy Stany Zjednoczone jako ostatni kraj odszedł od wymiany na złoto, właściwie w tej chwili można tworzyć pieniądze z niczego. To się nawet nazywa dzisiaj tak fiat money. Fiat money, czyli dajcie nam pieniądz, prawda? Tak jak fiat lux, czyli niech stanie się jasność, niech stanie się pieniądz.
Żadne dobro za tym nie stoi.
Dzisiaj zresztą, jak popatrzymy na świat, to mamy około 12 razy więcej pieniądza niż wartości dóbr i usług, które wytwarza gospodarka światowa. Z czego to się bierze? Ano z tego, że istnieje tak zwana rezerwa cząstkowa, więc banki mogą tylko część swoich środków trzymać w rzeczywistym pieniądzu. Pozostała rzecz już nie musi taka być i tu możemy wykreować tego pieniądza właściwie dowolną ilość. No i to, że mamy go więcej, skutkuje tym, że od czasu do czasu mamy duże, silne presje inflacyjne, no bo jeśli pieniądza jest więcej niż dóbr, zawsze musi się to kończyć wzrostem cen. A więc wracając do odsetek, gdyby pieniądz był pieniądzem wartościowym, a więc opartym na złocie, to najpierw musiałyby wzrosnąć odsetki za oszczędzanie, bo banki z tego dopiero mogłyby wykreować kredyty. Pieniądz. Jeśli tego nie potrzebują, no to właściwie presja na podnoszenie oprocentowania odsetkowego jest żadna.
Jakie my mamy w ogóle instrumenty, jeżeli poza oczywiście upłynnieniem tego dobra, które nabyliśmy w ramach kredytu, żeby iść do banku, negocjować się, bank może nie zgodzić, porozmawiać z nami? No chyba mu zależy, żebyśmy spłacali, więc może nam trochę jakieś wakacje legis zrobi.
Znaczy na pewno, powiem tak, tak mi się przynajmniej wydaje, że bankowi nie zależy na tym, żebyśmy przestali płacić kredyty, no bo tak jak powiedziałem, to są aktywa banku, a więc wyniki banku będą wynikały z tego, ile zarobi na kredytach, a więc pewnie będzie proponował na przykład rozłożenie na więcej rat, wtedy te raty są niższe, być może jakiś kredyt konsolidacyjny, jeśli mamy inne zobowiązania.
Warto się jednak przejść.
Ale zdecydowanie negocjacje są zawsze potrzebne w jakiejkolwiek sytuacji. Może się nie zgodzić, ale moim zdaniem zawsze bankowi będzie zależało na tym, żebyśmy byli dobrym kredytobiorcą i te raty płacili. A więc takie bardzo częste rozwiązanie kiedyś przy większej inflacji, którą jeszcze pamiętam sprzed 20 lat, no było właśnie takie, że jeśli ktoś brał kredyt na 10 lat, no to rozkładano mu to na 20 i wtedy te raty już były niższe, prawda? A więc jest parę rozwiązań, które warto wziąć pod uwagę.
Są jeszcze takie, nad którymi pracuje rząd. Są też takie, które są zapowiadane. Przecież tak rząd zapowiada jakąś tarczę dla tych, którzy wzięli kredyty. Kolejną taką, która może by jakoś pomogła, tylko teraz się boję. To miałoby być na przykład zamrażanie tych marż bankowych, bądź też dopłaty do rat kredytów. I teraz się boję, bo po tym, co pan mi wcześniej powiedział, że to znowu napędzi jakąś inflację. I znowu dostaniemy jakąś bombę z opóźnionym zapłonem, tak?
Znaczy, dopłaty do czegokolwiek, to trzeba pamiętać, że biorą się stąd, że najpierw trzeba ludziom zabrać pieniądze, bo rząd nie ma swoich pieniędzy, musi je wziąć od ludzi.
Z podatków, opłat
i szeregu innych rzeczy. A zatem jeśli miały być to dopłaty, no to powiedziałbym tak, no całe społeczeństwo się zrzuci na tych, którzy tych dopłat będą oczekiwać.
Czyli może nie tędy droga. Zamrażenie marsz?
Też powiem tak, to jest niebezpieczny krok, dlatego że regulowanie rynku, który moim zdaniem działa naprawdę dobrze, to jest jeden z rynków, mimo że jest mocno przeregulowany, naprawdę, rynek finansowy na świecie jest bardzo mocno regulowany, ale jednak ingerowanie w takie mechanizmy nie od razu, ale może skutkować w przyszłości tym, że on po prostu będzie gorzej działał. Bo to wprowadza niepewność, to wprowadza jakby oczekiwania banków, że znowu może wydarzyć się coś, na czym my nie zarobimy, a więc nie będziemy podejmować się tej działalności, czy nie będziemy podejmować się takiej akcji kredytowej, bo ona może się dla nas źle skończyć. A więc to muszą być naprawdę bardzo przemyślane decyzje i tak mi się wydaje, również akceptowane przez rynek finansowy. Bo to jest taki krwiobieg gospodarki. Jeśli rynek finansowy źle działa, jeśli rynek finansowy ma zaburzenia, to jest to niesamowicie szkodliwe, szczególnie w długim okresie dla całej gospodarki.
To teraz zapytam, a pan ma kredyt jakiś?
Miałem. Szczęśliwie.
W dobrym okresie
go spłaciłem. No i w tej chwili długiego kredytu nie posiadam.
Ja kredytów boję się jak ognia i myślę, że teraz ci, którzy mają te raty coraz wyższe, też ze swojego doświadczenia będą się trzy razy zastanawiali, czy taki kredyt wziąć, ale jednak no jakoś żyć trzeba, no. Więc kredyt też czasami jest dla człowieka, prawda?
Oczywiście, broń Boże, żeby nie wynikało z naszej rozmowy, że my zniechęcamy ludzi do kredytów, absolutnie. Natomiast na pewno radzimy, żeby przyjrzeć się temu, po pierwsze, czy to, co kupujemy, rzeczywiście wymaga od nas takiego zobowiązania jak kredyt. Prawda? Czy wyjazd na Majorkę, na wczasy,
to
trzeba pożyczać, albo chcemy kupić na święta jedzenie, czy brać kredyt. To są na pewno takie decyzje, które warto przemyśleć. Jeśli chodzi o długookresowe kredyty dotyczące na przykład samochodu, czy domu, podobnie, to są koszty. Musimy się liczyć z tym, że te koszty będą na nas wisieć bardzo długo, prawda? Wydaje mi się zresztą, że najprościej to się podejmuje decyzje odnośnie kredytów hipotecznych.
Bo coś jest w zamian,
prawda? Bo coś jest, prawda? Nawet w długim okresie, jeśli my w jakiejś tam skali zapłacimy więcej, to jednak to jest majątek. W pewnym momencie, kiedy już ten kredyt jest spłacony, to jest nasz zasób, to jest nasze aktywo, które już z nami zostanie, prawda? I tak dalej. A z tego się bierze bogactwo ludzi. Natomiast w każdej innej sytuacji, kiedy mówimy o ruchomościach, o tych rzeczach, które
pożyczka tak jak na samochód, święta to nie bardzo.
Nie. No raczej nie. No. Nawet ten wyjazd na Majorkę to miałbym wątpliwości, bo jednak kredyt konsumpcyjny, który w ogóle pojawił się dopiero po II wojnie światowej, proszę pamiętać.
Czyli mniejszy pasztet, mniej jajek
tak,
na stole, tak?
Tak.
Babka też taka trochę ograniczona.
Ja zawsze powtarzam wszystkim, no bogactwo ludzi bierze się z pracy i oszczędności. Jeśli zrezygnujemy z pewnych rzeczy, to ten nasz majątek będzie wzrastał, to nasze bogactwo będzie gdzieś tam odkładane na przyszłość i ono będzie akumulować. Lepiej myśleć nad tym, gdzie te pieniądze włożyć i mieć z nich korzyść, niż po prostu wydawać szybko na krótkotrwałe przyjemności. Aczkolwiek one są, jak sama nazwa mówi, przyjemnościami i czasami może to powodować, że wydamy coś szybko i będziemy spłacać, ale nas to cieszy, okej, ja to rozumiem i akceptuję, no. Każdy z nas ma inne priorytety w życiu.
Czyli są tacy, którzy oszczędzają, są tacy, którzy żyją na kredyt i też im się udaje przeżyć życie w jakiś sposób doskonały.
Oczywiście.
Może nie namawiamy do ani jednego, ani drugiego. Znaczy, do oszczędzania namawiamy. Bo jednak pewien zasób oszczędności trzeba jednak mieć. Do brania kredytów ani nie namawiamy, ani nie odmawiamy. Warto się zastanowić i to dobra rada moim zdaniem. Czy dobro, które zamierzamy za ten kredyt kupić, jest nam niezbędne i czy ono rzeczywiście jest warte tego kredytu?
To powinna być przemyślana decyzja. Jak najbardziej. Musimy to przemyśleć. Ja już nie zakładam, że każdy musi to przeliczyć jakoś i przekładać tak utylitarnie na jakieś tam dochody, zyski, etc. Ale zdać sobie sprawę, co z tym będzie za jakiś czas, prawda? Do czego zmierzamy? Co chcemy osiągnąć? Tak jak powiedziałem, najłatwiej to jest zawsze z nieruchomościami, bo one nam po prostu zostają, ale w innych przypadkach
Trzy razy
przemyśleć.
Tak. Porozmawiać z kimś. A najłatwiej to się pożycza od sąsiada. Dziękuję serdecznie. Myślę, że trzeba zaciskać pasa, spłacać kredyt i no i w takich czasach niepewnych żyjemy, że prorokowanie i wyrokowanie tutaj w zasadzie jest niemożliwe. Nie ma mądrych na to, co się będzie działo, aby wojna jak najszybciej się skończyła, a święta przebiegły spokojnie i w miłej i zdrowej atmosferze. Moim Państwa gościem był dziś ekonomista, rektor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Robert Ciborowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy Państwu, skąd się te raty biorą wysokie i co warto z tym zrobić, negocjować w banku. A wszystkim tym, którzy zastanawiają się, czy wziąć pożyczkę na święta, nie. Mniej kupujemy. Dziękuję serdecznie. Wesołych świąt życzę Państwu. Dorota Nieprzydowska, do usłyszenia za chwilę. Marcin Kozłowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Z nami warto zawsze zostać.